Gościem magazynu Trochę Kultury jest dziś Marcin Orliński, poeta, prozaik, krytyk literacki, publicysta, który przybiegł specjalnie do studia. Witaj, Marcinie.
Dzień dobry.
A rozmawiać będziemy o twojej kolejnej książce poetyckiej, tytuł Tętno. Ta książka ukazała się pod koniec 2014 roku. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, oddział w Łodzi. Jak twoje tętno? Zapytam na początek.
Tętno jak najbardziej unormowane, wszystko w porządku. Książka ukazała się rzeczywiście pod koniec 2014 roku. To mój czwarty tom wierszy i zarazem szósta książka. Mniej więcej w tym samym czasie, co Tętno, ukazał się zbiór krótkich utworów prozatorskich mojego autorstwa pod tytułem Zabiegi.
Tę książkę rekomenduje Zbigniew Machej. Jak czytamy na okładce, siedzący nigdy nie zrozumie biegnącego. Trzeba więc odłożyć na bok wszystkie zsiadłe teorie, wyjść z siebie i pobiec w miasto z Marcinem Orlińskim. Świat się szerzej otworzy i ciekawiej zaznaczy dla bezinteresownych biegaczy. Powiedz na wstępie, ile jest sportu w poezji i poezji w sporcie?
W przypadku Tętna kilka wierszy rzeczywiście dotyczy biegania. Jestem biegaczem amatorem, od kilku lat biegam. Natomiast nie jest tak, że Tętno w całości dotyczy biegania. Nie jest to książka o bieganiu, to są wiersze. I Tętno można rozumieć tutaj oczywiście również metaforycznie. Kilka wierszy dotyczy biegania, to bieganie jest jakoś wplecione w te wiersze. Pierwotny zamysł był taki, że mój bohater biegnie przez miasto i opisuje to, czego doświadcza. Opisuje budynki, ulice, spotkanych ludzi. Po części to wyszło, po części pobiegło to wszystko w trochę inną stronę. Mam nadzieję, że całość jest ciekawa.
Poetycki bieg na orientację i dezorientację zarazem. Tak sobie przypomniałem dość długą tradycję sportu w literaturze, bo i mieliśmy znakomite wiersze Iwaszkiewicza, choćby ten słynny wiersz maratoński był Wierzyński, który pochylał się nad kwestiami sportowymi, był Józef Komuniaka. Później to trochę zostało zaprzepaszczone i mam wrażenie, że odgrzebujesz na nowo jakąś tradycję, a przynajmniej jakiś taki chwyt konceptualny. Dawno nikt nie pisał wierszy, gdzie sport byłby taką dość ważną dominantą. Mówię sport, by nie pochylać się tylko nad bieganiem i metaforą biegania.
Tego sportu rzeczywiście jest mniej chyba, a jeżeli już się pojawia, to mam wrażenie, że jest to raczej piłka nożna. Rzadziej jakieś inne dyscypliny sportowe.
Co oznacza, że młodzi poeci raczej starają się pisać, powiedziałbym, raczej o kwestiach bohemicznych niż tych naturalnych, zdrowych, sportowych.
Być może tak. Mam wrażenie, że cały język sportowy nadaje się świetnie do wykorzystania w literaturze. Cała ta metaforyka związana właśnie z bieganiem, z podejmowaniem wysiłku, przekraczaniem siebie, z ustanawianiem sobie trasy, mety. To wszystko nadaje się doskonale do wykorzystania w poezji. Taki był też zamysł, żeby ten język, ten dyskurs jakoś wykorzystać.
Tych wierszy mamy w sumie 56. Dodajmy, że to są także dystychy, więc widać pracę konceptualną nad tym tomem. Wydawać by się mogło, że gdyby trzymać się tej metafory biegania, te obrazy powinny być nieco rozmazane. Tymczasem mamy tu niezwykle konkretne opisy i miasta, i zdarzeń, i ludzi. Tak jakby każdy wiersz był swego rodzaju zatrzymaniem.
No tak, to są takie migawki. Bieg przez miasto jest takim tłem, jest taką metaforą, takim rdzeniem tego tomu. Natomiast poszczególne wiersze są takimi migawkami, które powstawały oczywiście później na zasadzie różnych obserwacji, przemyśleń i rzeczywiście są to bardzo konkretne obserwacje.
Marcinie, gdybyśmy porozmawiali chwilę na temat tradycji literackiej, bo mniej więcej też to miałem na końcu języka, wspominając choćby Iwaszkiewicza czy Wierzyńskiego, spoglądając na bohaterów twojej najnowszej książki poetyckiej, zobaczymy tam literalnie Miłosza, Barańczaka, Zagajewskiego, kilku jeszcze innych ważnych autorów. Nawiązujesz choćby do Tadeusza Różewicza, myślę o tej bardzo znanej frazie związanej z życiem bez Boga, które jest możliwe i niemożliwe zarazem u Różewicza. U ciebie życie bez Boga jest po prostu konieczne. Gdybyś wskazał takich ważnych antenatów poetyckich?
W przypadku tego tomu rzeczywiście autorzy, których wymieniłeś, w jakiś sposób duchowy patronowali tym wierszom. Ostatnio czytywałem również, w jednym zresztą jest odwołanie bezpośrednie, Juliana Tuwima.
No tak, to jest ewidentne nawiązanie.
Tak, czytywałem takich autorów jak Bogdan Zadura, Marcin Świetlicki.
No tak, ale oni są też mocno odestylowani przez ciebie, to znaczy nie widać aż tak wielkiej fascynacji czy odbicia w tekście, myślę choćby o Bogdanie za dużo.
Starałem się rzeczywiście wypracować własną frazę, własny pomysł na wiersz. Musiałem w jakiś sposób się odbić od tej poetyki, która dominowała w poprzednich moich książkach. Była to poetyka bardziej wyobraźniowa, bardziej skierowana w stronę imaginizmu, ośmielonej wyobraźni, czasami nawet realizmu magicznego. Teraz postawiłem rzeczywiście na konkret, na doświadczenia takie egzystencjalne. To mnie bardziej interesuje, to mi jest ostatnio bliższe.
Wracam do zabiegów, bo to też była swego rodzaju obserwacja świata, no świata kurortowego. Rzeczywiście można tę książkę też czytać momentami pastiszowo. To jest też ciekawe, że z jednej strony mówisz na poważnie, a z drugiej strony mrugasz okiem, natomiast nie do końca wskazujesz, kiedy dokonujesz takiej, a nie innej czynności i chyba pozostawiasz swobodę odbiorcy.
Jeśli chodzi o zabiegi, które, zabiegi, które zastosowałem w Tętnie, twoje rozpoznanie jest jak najbardziej trafne. Jest tutaj trochę ironii, trochę autoironii. Starałem się balansować między takim mówieniem poważnym, a właśnie przymrużeniem oka. Nawiązując też do takiego, powiedzmy, paradygmatu, że we współczesnej poezji, powiedzmy w tej poezji po 89 roku, że poważne mówienie się skompromitowało, że trzeba jednak puszczać oko. Jednocześnie nie są to wiersze po prostu, które mają być śmieszne, które mają być zabawne. Jak najbardziej staram się mówić o rzeczach poważnych i ważnych dla mnie. Ta autoironia i ten dystans są niezbędne, żeby te rzeczy wypowiadać. Nie ufam takim dużym kategoriom, takim wielkim kategoriom, powiedzmy, nawiązującym do wielkich narracji, typu właśnie tożsamość, podmiotowość. Myślę, że
ty w ogóle nie ufasz poezji. Bo cóż to jest poezja?
No więc właśnie, cóż to jest poezja? Trzeba rzeczywiście mieć dystans do różnych poetyk, do różnych sposobów komunikacji językowej. Tylko dzięki temu dystansowi być może da się rzeczywiście coś powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o tożsamość, to wydaje mi się, że tożsamość ludzka przynajmniej konstytuuje się w tym takim egzystencjalnym nurcie, w tym właśnie biegu. Nie wiem, kim jestem, dopóki nie wyjdę z domu, dopóki nie spotkam się z określonymi ludźmi, dopóki nie zostanę wrzucony, by posłużyć się taką właśnie egzystencjalistyczną już kategorią, w konkretną sytuację.
Z jednej strony piszesz, biegnę, więc jestem. Mógłby napisać pewien znany filozof, ale nie napisał, czyli pojawiają się kwestie absolutnie filozoficzne, a z drugiej strony pojawia się szereg różnego rodzaju negacji, bo nie istnieje poezja, nie ma interpretacji, każda lektura to tylko ruch dłoni, nie ma człowieka, tak naprawdę tylko śmierć jest wyraźna w tym wszystkim. Nawet powiedziałbym, że nie ma życia, no chyba, że nie ma życia bez biegania.
Ale też bez pisania, bo pisanie jest jakby wpisane w to
funkcjonowanie.
W to funkcjonowanie człowieka w rzeczywistości. No rzeczywiście tych negacji jest w tym tomie sporo, natomiast to są gesty też takie na wpół ironiczne. Oczywiście nie mówię tego w 100% poważnie, ale też nie mówię tego w 100% dla żartu. Mhm. Mój bohater stara się testować punkty widzenia, różne podejścia do tego, co nazywamy życiem, do tego, co nazywamy pisaniem, ponieważ nie wie, jakie rozwiązania są najbardziej adekwatne i w jaki sposób powinien żyć.
To wróćmy jeszcze na moment do tych tekstów autotematycznych, gdzie pojawia się poeta, poezja, wiersz, czytelnik. Gdyby złapać cię mocno za frazę i zapytać, ile tu pocztówek z wakacji, a ile nekrologów, byłbyś w stanie to jakoś sensownie podzielić?
No przyznam, że trudne pytanie. Myślę, że te pocztówki jakoś przenikają się z tymi nekrologami. No pisanie jest w ogóle pisaniem o tym, co było, więc pisanie, uprawianie literatury jest z ducha tanatyczne. Podejrzewam, że trzeba jakoś wypośrodkować między wiarą w to, że pisanie może przywrócić rzeczywistość, że ta obecność może się pojawić, a ponowoczesną niewiarą w słowo.
Ty się boisz publicystyki w wierszu?
A skąd pytanie, jeśli można zapytać?
Bo mam wrażenie, że czasami publicystyka trochę się panoszy w tych wierszach.
To jest kwestia rzeczywiście bardzo ciekawa. Jestem przeciwny temu, żeby publicystyka całkowicie zawłaszczyła poezję, ponieważ w tym momencie poezja przestaje być poezją. Jestem za tym, żeby proporcje pomiędzy poezją, pomiędzy tym, co rozumiemy przez poezję, a publicystyką, czyli właśnie powiedzmy jakimiś aktualnymi kwestiami, które można poruszyć, była zachowana.